Dużo mówimy o łasce, Bożej i to najważniejsza i fundamentalna prawda Nowego Przymierza. Z łaski, przez wiarę, odkupieńcze dzieło Chrystusa, człowiek jest zbawiony i my, większość z nas, dostąpiliśmy zbawienia, ale w tej łasce także jesteśmy przeznaczeni do dobrych uczynków, do czynienia dobra, do wykonywania Bożej woli. I istnieje jednak niebezpieczeństwo, że możemy przestać, jako ludzie wierzący, używając terminologii biblijnej, celować w dobrych uczynkach. Że możemy przestać być gorliwymi w wypełnianiu Bożej woli. To grozi każdemu z nas i o tym też Biblia nas przestrzega. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, czytamy. Moglibyśmy dla kontekstu przeczytać większy fragment, ale od 11 wiersza jest napisane, że Chrystus przyszedł jako arcykapłan, że nie tak jak starotestamentowe ofiary kozłów, cielców, ale z własną krwią przyszedł i dokonał wiecznego, nie tylko corocznego odkupienia, ale wiecznego odkupienia. I autor tego listu w 14 wersecie podkreśla wartość krwi Chrystusa i mówi: o ileż bardziej krew Chrystusa potrafi przebaczyć nam nasze grzechy, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tu jest napisane, że krew Chrystusa ma moc do tego, aby oczyścić nasze sumienia od martwych uczynków. I zauważmy, że autor tego listu pisze ten list do ludzi wierzących. Tak więc istnieje niebezpieczeństwo, że jako ludzie nowonarodzeni możemy zamiast celować w dobre uczynki, wypełniać Bożą wolę, czyniąc dobrze, możemy zacząć celować w martwych uczynkach, które nie mają żadnego życia i nie przynoszą żadnej wartości, są bezużyteczne. Łaska uwalnia nie tylko od mocy grzechu, od winy, potępienia, lecz także od mechanicznego wypełniania religijnych powinności. To stało się w życiu większości z nas. Gdy Słowo Boże, gdy dobra nowina przyszła do naszych serc, ktoś nam ją zwiastował, to ona spowodowała, że odeszliśmy od formalnych obrzędów, od religijnych rytuałów i w chwili nowonarodzenia, przyłączenia się do Kościoła, zaczęliśmy w inny sposób mieć relacje z Bogiem. I wielu z nas często to utożsamia z byciem w innym Kościele i mówimy, tam robimy to mechanicznie, bezmyślnie, natomiast tu z serca to robię, bo jestem świadomy, świadoma, co Bóg dla mnie uczynił, dlatego tak wygląda dzisiaj moja relacja z Nim. Czym jest martwy uczynek? Martwy uczynek to coś, co nie zawiera w sobie życia. Z nazwy. Martwy uczynek. To coś, co robimy bez przekonania i nie wypływa z naszego serca. Jest to martwy uczynek. I należy zrozumieć istotę nowego przymierza. Nowe przymierze zrywa więzy legalizmu. Nowe przymierze zrywa więzy zewnętrznej formy. Jak to mówi Biblia, litery, która zabija, a daje życie. Jest to przemiana od wewnątrz, która następuje w nas. Jesteśmy ożywieni do nowego życia, zrodzeni z Ducha Świętego w naszym duchu. To nowe przymierze i ofiara Chrystusa czyni, że stajemy się nowymi stworzeniami. Zaczynamy żyć nowym życiem. Umarliśmy dla grzechu, dzięki łasce Bożej zostaliśmy zmartwychwzbudzeni do nowego życia. Dzięki tej łasce żyjemy i żyjemy w Boży sposób. List do Rzymian o tym nam mówi, 6 rozdział, że pogrzebani z Chrystusem, w tym ilustrując to chrztem, powstajemy do nowego życia. Jak Chrystus powstał z martwych, tak my powstajemy do tego, aby prowadzić nowe życie. I to przynosi nowe przymierze. Uwalnia nas z więzów legalizmu, litery, zewnętrznej formy. Tych martwych uczynków, które czyniliśmy często bezmyślnie i bez przekonania. Nowe przymierze to wypełnienie zapowiedzi starotestamentowych Jeremiasza i Ezechiela. Jeremiasz 31 rozdział, Ezechiel 36 rozdział. Jest tam mowa o tym, że zawrę nowe przymierze. I autor listu do Hebrajczyków, kontynuując wypowiedź, podkreślając niepowtarzalność ofiary Jezusa, dochodzi do 10 rozdziale, do 12 wiersza i czytamy: lecz gdy On, Jezus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. I tu jest ta nowa tożsamość, to nowe stworzenie. Nową pozycję duchową otrzymaliśmy. Jesteśmy doskonali, uświęceni, odkupieni w Jezusie Chrystusie. To się wszystko stało z łaski Bożej. I kontynuując, mówi, poświadcza nam to również Duch Święty i cytat z Księgi Jeremiasza. Takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi po upływie owych dni, mówi Pan. Prawa moje włożę w ich serca i na umysłach ich je wypiszę. I dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Autor tego listu, mówiąc o ofierze Chrystusa, cytuje, co Jeremiasz prorokował wcześniej, że idą dni, że Bóg zawrze nowe przymierze i nie będą to zewnętrzne religijne formułki, rytuały, obrzędy, ale prawo zostanie wypisane w sercu człowieka. Pierwsze stare przymierze zostało wypisane na kamiennych tablicach i ono nie zdało egzaminu. Ludzie grzeszyli, grzeszyli, grzeszyli. To nowe, Bóg mówi, przymierze będzie wypisane na sercach ludzi. Oni od wewnątrz będą chcieli żyć dla mnie. Nie dzięki własnej sile, ale dzięki ofierze Chrystusa, bo On raz na zawsze w doskonały sposób przemienia ludzkie życie i ci ludzie, którzy wierzą w odkupieńcze dzieło Chrystusa, otrzymują nową tożsamość, są nowymi stworzeniami, stare przeminęło i to się nie liczy. Bóg mówi, ich grzechów więcej nie wspomnę, przeszłość jest wrzucona do morza niewspominania. Jesteśmy nowymi stworzeniami w Jezusie, mamy nową tożsamość i nowe przymierze. I to przymierze oparte jest tylko i wyłącznie na ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Ezechiel wspomina, że z serc kamiennych uczyni Bóg serca mięsiste, które nie ze strachu będą służyły Bogu, ale z miłości, uczuciem będą służyły Bogu, dokonując dobrych wyborów. Gdy Jezus siedział ze swoimi apostołami, uczniami podczas wieczerzy paschalnej, powiedział o tym. Mówi, słuchajcie, niedługo będę już złożony w ofierze, ukrzyżują mnie. On im to zapowiadał wcześniej. I mówi, podając im kielich, mówi, weźcie ten kielich, pijcie z niego, bo ten kielich to krew nowego przymierza. Nowe przymierze się dzieje. Moja krew przelana otworzy drzwi do nowego przymierza. Później im mówi, w trakcie tej wieczerzy, o tym, że przyjdzie Duch Święty, że nie zostawi ich sierotami, że dobrze dla nich, żeby on odszedł, ponieważ Duch Święty przyjdzie, on będzie wprowadzał we wszelką prawdę, on będzie uczył, on będzie najlepszym przewodnikiem i nauczycielem. I tak się stało. Duch Święty zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy Dziejów Apostolskich drugiego rozdziału i całkowicie zmienił życie apostołów, uczniów i tych wszystkich, którzy zaczęli wierzyć w odkupieńcze dzieło Chrystusa. Nastała era Kościoła. Era Kościoła opartego na nowym przymierzu i na prowadzeniu Duchem Świętym. I ich wewnętrzna przemiana tych wszystkich ludzi wskutek działania łaski Bożej spowodowała, że nie mieli problemu, aby żyć dla Boga. Oni byli wdzięczni Bogu za to, co w Jezusie Chrystusie się stało, że zostali wyzwoleni spod panowania grzechu i mocy prawa. Oni byli wdzięczni za to Bogu. Oni służyli z miłości dla Boga. Oni w odważny, śmiały sposób zwiastowali dobrą nowinę, choć czekały ich szykany, więzienia i prześladowanie. Bo wiedzieli, że ta dobra nowina, jak zmieniła ich życie, może zmienić życie ich bliskich i wszystkich innych ludzi. Oni byli hojni i szczodrzy w dawaniu, ponieważ widzieli braki w potrzebujących, biednych braciach i siostrach, którzy też się nawracali i mówili, po co mi dwa samochody? Wtedy samochodów nie było. Po co mi dwa domy, po co mi działki dodatkowe, ja to sprzedam, przyniosę do stóp apostołów, niech rozdzielą, aby moi bracia i siostry, którzy cierpią ubóstwo, mieli lepiej, aby nie było braków. I oni to robili powyżej tego, co Stary Testament im nakazywał, bo on nigdzie nie nakazywał, że mają oddawać domy, sprzedawać samochody, majątności. Mieli pamiętać o 10. Oni dawali zdecydowanie więcej. Dlaczego? Bo to zrobiła łaska Boża w ich życiu. Byli hojni, byli szczodrzy w dawaniu, bo wiedzieli, czym jest miłość. Praktyczna miłość. I my też, w Kościele Pana Jezusa Chrystusa, możemy tak żyć. Boże Słowo nas do tego zachęca. Boże Słowo mówi, bądźcie pełni Ducha Świętego, bo oni, gdy byli pełni Ducha Świętego, w taki sposób żyli. I musimy pamiętać, że nie lecimy z autopilotem. Że nie jedziemy w tym pociągu, który jedzie donikąd i nikt go nie prowadzi. Stąd listy apostolskie, które korygują, które napominają, które zachęcają do tego, abyśmy nie zeszli z kursu wytyczonego przez Ducha Świętego Nowego Przymierza. To miłość jest sercem troski Bożej. To z miłości Bóg posłał Jezusa i z miłości troszczy się o nas i chce, abyśmy osiągali zwycięskie życie w Jezusie Chrystusie, bo to jest dla każdego dziecka Bożego możliwe. To jest możliwe. Bóg tak zaplanował twoje życie, żebyś żył w radości i spełnieniu, a nie pod bagażem, pręgierzem jakiegoś legalizmu i czynienia martwych uczynków. Bóg w łasce, obfity, bogaty, daje ci wszystko, czego potrzebujesz, aby żyć w radości. Śpiewaliśmy, pełnia radości, pełnia miłości, pełnia wolności jest w łasce Bożej. To ona jest wystarczająca do tego, żeby cieszyć się fantastycznym życiem i relacją z Jezusem. I my dzięki miłości do Niego i innym Jemu służymy. I o tym ten list do Hebrajczyków mówi, abyśmy służyli Bogu. Ale, tak jak powiedziałem, można popaść w legalizm zielonoświątkowy. Można wpaść w rutynę i mechaniczne życie dla Boga. Zamiast miłości, zamiast gorliwości wkrada się rutyna i lętniość. I to nie jest problem Kościoła XXI wieku, tylko był to problem Kościoła I wieku. Bo te mechanizmy w taki sam sposób działają i grożą każdemu dziecku Bożemu, że może z uczucia miłości, relacji, miłości, bliskości, intymności wejść w legalizm, rytuały, tak zwane martwe uczynki. Przed tym przestrzega Boże Słowo i o tym mówi nam Jezus, kiedy objawia się Janowi i kieruje 7 listów do zborów ówczesnych na wtedy, bo zauważył pewne nieprawidłowości, że wkradła się rutyna, że wkradła się oziębłość, że wkradła się letniość i to zaczęło grozić tym kościołom. Popatrzmy na objawienie Jana, 2 rozdział. Jezus kieruje list, przesłanie do zboru w Efezie, gdzie w Efezie czytaliśmy, co Paweł nauczał, łaską zbawieni jesteście. Łaską zbawieni jesteście, przeznaczeni do dobrych uczynków. I mija trochę czasu i Jezus, patrząc na życie tego kościoła, poprzez Jana kieruje przesłanie do tego zboru w Efezie. W 2 rozdziale Księgi Objawienia mówi tak, posłuchajmy, znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość. I wiem, że nie możesz cierpieć zły i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego i nie ustałeś. Zobaczcie, ile pozytywnych cech. Wytrwałość, trud, wysiłek, zdrowa nauka, rozpoznanie fałszywych nauczycieli. A więc bardzo konkretne rzeczy, za które Jezus chwali, ale mówi 4 werset, lecz mam ci za złe. Co Jezus ma im za złe, temu kościołowi ma za złe? że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Innymi słowy, i dalej zapisane, wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Innymi słowy, oni zastąpili czynienie dobra i życie dla Boga z miłości uczynkami, martwymi uczynkami. I robili to, mieli trud, wykonywali uczynki, byli wytrwali, konfrontowali fałszywych apostołów, cierpieli, znosili prześladowanie, ale nie robili to z tej pierwszej miłości, w której Bóg ich się dotknął, kiedy przyszedł do nich z łaski, zbawiając ich. Weszli w legalizm i w rytuały zielonoświątkowe, byśmy powiedzieli dzisiaj. Mam ci za złe, dlatego wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. To nie jest to życie. Ja cię przeznaczyłem do tego, żebyś żył na wyżynach. A nie, żebyś zmagał się i trudził o własnych siłach. I dodaje Jezus, upamiętaj się, a więc zmień swoje postępowanie. Wróć do pierwszej miłości, rozkochaj się na nowo we mnie i spełniaj uczynki takie jak na początku. Zacznij żyć ze mną takim samym życiem jak na początku. Gdy cię zbawiłem, gdy ci dałem nowe życie, gdy byłaś wdzięczna, radosna, gdy przeżywałaś, gdy otwierałaś Biblię z niedoczekaniem się, co Bóg dzisiaj chce powiedzieć, gdy nie mogłaś doczekać się, żeby otworzyć usta, by Bogu dziękować, liczyłaś dni, kiedy to jest i mówiłaś, a dlaczego Kościół nie może spotykać się codziennie, muszę czekać do środy albo do niedzieli, bo nie mogłaś doczekać się, żeby przyjść i spotkać się. I nagle legalizm. Pierwsza miłość wygasła. I Jezus to konfrontuje. I mówi im, uważajcie, miłość jest ważna. To, co robicie, musi wypływać z miłości. I także dalej jest list do zboru w Laodycei, w 3 rozdziale. I także Jezus ich koryguje. Mówi 15 werset. Znam twoje uczynki, że ani nie jesteś zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także jesteś letni, a nie gorący, ani zimny, wypluję cię z moich ust. Temu zborowi zagroziła letniość. Z tej gorliwości, celowania w dobrych uczynkach, służenia Bogu, weszli w rutynę, letniość. I do nich mówi Bóg, mówisz sobie, bogaty jestem, wzbogaciłem się, niczego nie potrzebuję. Oni tak o sobie myśleli. Ale Jezus, przeglądając stan ich serc, ich życia, mówi, jesteś pożałowania godnym, nędzarzem, biedakiem, ślepym i gołym. Tak Jezus weryfikuje ich życie. Oni mówią, wszystko jest okej. Przecież nie żyję w jakimś grzechu. Przecież nie robię strasznych rzeczy. Przychodzę do zboru, otwieram Biblię, modlę się, ale jesteś letni. Nie robisz to z gorliwością. Nie robisz to z oddaniem. Wpadasz w rutynę. Mechanicznie to robisz. I to zarówno brak miłości, letniość grozi również i nam. Nam grozi również to samo. Musimy uważać. Stąd też do tego zboru Jezus mówi, wszystkich, których kocham, karcę, smagam, dlatego bądź gorliwy i upamiętaj się. Powróć do swojej gorliwości. Nawróć z tej letniości. Zwróć się znowu do mnie, abyś na nowo, bo wcześniej jest napisane, u mnie nabyj złota w ogniu wyprowadzonego, maści, abyś przejrzał, abyś znowu znał swoją tożsamość, abyś z gorliwością mi służył. I to nam mówi, jeżeli to groziło tamtym kościołom i tamtym wierzącym, to grozi również i nam, każdemu z nas. Każdemu z nas. W jaki sposób ten mechanizm działa? Kiedy wpadamy w takie mechaniczne czynienie dobra, przyzwyczajamy się do pewnej rzeczy, kiedy rutyna zaczyna działać, to budzi się nasze sumienie. I ono zaczyna nas oskarżać, bo sumienie jest dane od Pana Boga. Sumienie jest pierwszym głosem Ducha Świętego do twojego życia. I zaczynamy, rzucając się w wir służenia Bogu, działania dla Boga, robić coś, bo nas oskarża sumienie, ale nie zmieniamy postawy. Nie wracamy do pierwszej miłości, nie wyrywamy się z rutyny i letniości, tylko próbujemy, narzucając sobie większy rygor, Panu Bogu się podobać. I to są te martwe uczynki. Bez zmiany postawy to są ciągle martwe uczynki, które rodzimy. Zaczynamy z przyzwyczajenia, rutynowo służyć Bogu. Bezmyślne, bez serca uczynki, które nie wnoszą żadnego życia. I w taki sposób można się modlić. Ja wielokrotnie łapałem się na tym, że modliłem się, a moje myśli były całkowicie gdzie indziej. I myślę, że jak nie wszyscy, to większość z Was z tym się utożsami. Ja pamiętam, kiedy jako 15, 16, 17 latek gorliwy, nawrócony, kochający Boga, chcący Mu służyć, narzuciłem sobie pewien reżim czytania Biblii. Mówiłem, przed każdą modlitwą będę czytał 5 psalmów. Zanim się będę modlił, to przeczytam 5 psalmów. A gdy je przeczytam, to wtedy za nie będę dziękował Bogu. I pamiętam, pewnego dnia przeczytałem kolejną porcję 5 psalmów, uklęknąłem i mówię, Boże, dziękuję Ci za to, co dzisiaj do mnie powiedziałeś, za te psalmy, które przeczytałem, dziękuję Ci za... I zacząłem szukać, za co Bogu dziękuję i zdałem sobie sprawę z tego, że przeczytałem 5 psalmów bezmyślnie. Nic nie pamiętałem. Oczy to przeczytały, ale to w ogóle nie wpłynęło do mojego ducha i do mojego serca. I wtedy zawstydzony przed Bogiem mówię, Boże, ja Cię przepraszam. Wstałem z kolan, przy wersalce się modliłem wtedy, usiadłem znowu do biurka, otworzyłem Biblię i jeszcze raz te psalmy zacząłem czytać. Bo grozi nam rutyna, przyzwyczajenie i tylko mechaniczne działania. To są martwe uczynki. Martwe, one nie wnoszą żadnego życia. Te 5 psalmów nie wniosło żadnego życia do mojego życia. Ono nie powiedziało mi nic o Bożej miłości. One nie zainspirowały mnie do wdzięczności. Nic, bo przeczytałem je bezmyślnie. Tak więc możemy się tak modlić, możemy tak czytać Biblię, możemy w taki sam sposób uczęszczać do zboru, do kościoła, by spotkać się z braćmi, siostrami, gdy tracimy cel i idziemy z poczucia obowiązku. Nie idziemy po to, żeby razem z kościołem oddać Bogu chwałę, żeby wywyższyć Go, żeby słuchać słowo, które nas inspiruje. Więc znowu, kiedy nie ma tej odpowiedniej postawy serca, miłości, relacji, bliskości, to jest to martwy uczynek. I poza tym, że zajmiesz krzesło, nic to nie wniesie do Twojego życia i wyjdziesz dokładnie taki sam. Ponieważ nastawienie masz złe i to jest martwy uczynek, który zrobiłeś. Ono i ten uczynek, przyjście do zboru nie spowodowało życia w Tobie. Dlatego jest martwy. Pozostaje martwym. Możesz tak służyć Bogu w różnej służbie, do której Cię powołuje. Mogłeś odkryć powołanie i najpierw z entuzjazmem, radością służyć, a po pewnym czasie możesz wpaść w rutynę, w przyzwyczajenie i robić coś nadrzędnego, robić, bo robić, nie wkładając w to serca. I to każdemu z nas grozi i dotyczy każdej służby, do której Bóg nas powołuje. Wtedy to nie jest służenie Bogu, ale jest to martwy uczynek, który ani Bogu się nie podoba, nie wnosi życia, ani dla Ciebie nie jest pożyteczny. To grozi nam, że możemy wejść w takie mechaniczne, zielonoświątkowe rytuały. W taki sposób wszystko może stać się martwym uczynkiem. I oczywiście, tak jak wspomniałem, tutaj w liście do Hebrajczyków jest napisane o naszym sumieniu, że krew Jezusa je oczyszcza. Ważne jest nasze sumienie. Bardzo ważne. Rola sumienia jest istotna. Tak jak o umysł, tak i o nasze sumienie musimy dbać. Tak jak nasz umysł, gdy się nawracaliśmy, musiał przejść transplantację mózgu, płukankę mózgu, żeby wartości Boże, nie sposób świecki, ale sposób działania Bożego Słowa i tego i wartości Bożego Słowa były w naszym umyśle, żebyśmy postępowali po Bożemu, tak samo nasze sumienie musiało przejść transformację. Ono musiało zostać oczyszczone. Paweł tego dotyka, mówiąc o sumieniu słabszych braci, że jeden może robić to i to, jego sumienie nie oskarża, a drugi, dlatego że nie poddaje sumieniu wpływowi Słowa Bożemu, on okokala. On nic nie może, on żyje pod pręgierzem, że jemu nic nie robią. I ciągle jest związany, ponieważ albo jego umysł, albo jego sumienie, albo i to nie przeszło przemiany, do której Boże Słowo wzywa. A ta przemiana przychodzi wskutek zagłębiania się w Słowo Boże. Biblia to nazywa kąpielą w Słowie Bożym. Kiedy nasz umysł jak gąbka jest zanurzany w Słowie i gdy ściśniemy, nasiąknie, jest przemieniony. I ciągle o niego musimy dbać, aby świeckie wartości nie zaczęły na nowo wchodzić do naszego życia. I tak samo z naszym sumieniem. Musimy je przemienić w momencie nowonarodzenia i dbać o to, by było wrażliwe na Boży głos. By było wrażliwe, bo ono spełnia tę swoją rolę ostrzegawczego dzwonka. Kiedy coś się dzieje, to w sumieniu, ja wiem, oj Andrzej, posunąłeś się za daleko. Za dużo powiedziałeś o jedno zdanie. W zły sposób. Źle oceniłeś kogoś. I tak dalej. I to w sumieniu. Ja już tu w tym sumieniu analizuję, jak muszę skorygować, naprawić. Ale to sumienie musi być zdrowe. Musi być zanurzone w Bożym Słowie. Bo jeśli nie, to takim, jak to Paweł mówi, słabszym braciom w wierze, o słabszym sumieniu, grozi legalizm. Grozi niebezpieczeństwo powrotu do zakonu i wtedy oni się czują lepiej, wiedząc, co im wolno, czego nie wolno. Lubią być w ryzach religijności. Musi być nasze sumienie przemienione, bo ono jest ważne. I wtedy, kiedy jest przemienione i ożywione Słowem Bożym, jest pomocne w naszym życiu. Jeśli nie jest, to przynosi winę, przynosi potępienie, oskarżenie, albo zagłuszane toleruje grzech. I tłumaczymy sobie, że wszystko jest ok. Bo sumienie, jeśli nie jest pielęgnowane, ulega zagłuszeniu, staje się skalane, bo tak mówi Boże Słowo, musimy dbać o dobre sumienie, ponieważ skalane prowadzi na bezdroża. Niestrojone z Bożym Słowem, z Bożym Duchem jest bezużyteczne w życiu, ale jednocześnie staje się łatwym żerem i kąskiem dla wroga, który żeruje na naszym sumieniu i wrzuca nas w potępienie, oskarżenie, ponieważ nasze sumienie nie jest przemienione przez Boże Słowo. Nie jest poddane korekcie Bożego Słowa. I diabeł na tym się wiedzie. I wielokrotnie, myślę, łapaliście się na tym, że zrobiliście coś złego, sumienie was oskarżało, wyznaliście ten grzech, przyjęliście wiarą przebaczenie, a ono i tak jeszcze ciągle wam mówiło, to nie wszystko. To myślisz, że tak łatwo Bóg ci przebaczył? Nie, nie. Trzeba jeszcze to zrobić, to. I to nie wiadomo, czy Bóg ci przebaczy. To wszystko dzieje się na poziomie sumienia, do którego diabeł przychodzi i żeruje na tym, że ono nie jest przemieniane, a my dajemy odpór. Wiedząc, co mówi Boże Słowo, nasze myśli mówią, to nie jest prawdą. Prawdą jest, jeśli wyznaję swój grzech, Bóg jest wierny i mi go przebacza. I to przyjmujemy wiarą, ale znowu sumienie mówi, po co to robiłeś? I nas męczy. Dlaczego tak żyłeś? Dlaczego tak postąpiłeś? Musimy nauczyć się zawiadywać także i tym sumieniem. W dobry, Boży sposób. Co odróżnia dobry uczynek, w które mamy celować, tak jak tu jest napisane, stworzeni do dobrych uczynków w Chrystusie, a martwy uczynek? Na zewnątrz one mogą wyglądać dokładnie tak samo. Ba, martwe uczynki czasami wyglądają bardziej efektywnie i imponująco w oczach innych ludzi, niż prawdziwe, dobre uczynki. Dwóch mężczyzn weszło do świątyni. Jeden zaczął się modlić, uwielbiać Boga, dziękować Mu. Boże, dziękuję Ci, że mnie błogosławisz, że jesteś obecny w moim życiu. Zobacz, Boże, jak jestem wierny, posłuszny Twojemu prawu, oddaję dziesięcinę, modlę się, poszczę 2 razy w tygodniu. Jestem naprawdę wspaniałym człowiekiem, nie jak oto ten tu obok mnie, który stoi jakiś celnik, jakiś tam dziad. To była jedna modlitwa. Druga, ten dziad i celnik, który stał obok, wiedząc, że żyje grzesznym życiem, przyszedł i powiedział, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, przebacz mi moje grzechy. Jezus zapytuje, który odszedł z wysłuchaną modlitwą z tej świątyni. Na zewnątrz patrząc, byśmy powiedzieli, no ten zaimponował, no niesamowite, a to był martwy uczynek faryzejski. Natomiast ten odszedł wysłuchany. Dlaczego? Bo czynnikiem odróżniającym martwy uczynek od dobrego uczynku w Chrystusie są motywacje. Jest nastawienie serca. Jest to, co w sercu mamy względem tej sytuacji, w której jesteśmy. Dzisiaj śpiewaliśmy piękne pieśni, naprawdę piękne. Zespół przygotował super pieśni, rzucające nam wyzwanie, mówiące, że w Chrystusie mamy wszystko, że Go kochamy. Fantastycznie. Ale z boku patrząc byśmy powiedzieli, wow, ta siostra albo ten brat, to jak on to przeżywał? Niesamowicie. Na pewno Bogu zaimponował. A Bóg popatrzył i powiedział, Andrzej, twoją motywacją było pokazanie się ludziom i to był prawdziwy uczynek. Twoja chwała w ogóle nie doszła do mojego tronu. Zrobiłeś tylko na pokaz, na zewnątrz. Natomiast ktoś inny może stał i robił dokładnie to samo, ale z serca, z wdzięczności, autentycznie, szczerze. I to był ten dobry uczynek, który uczynił przed Bogiem. A więc motywacje naszych serc są wyznacznikiem, czy jest to martwy, czy dobry uczynek w Chrystusie Jezusie. Jezus siedział i obserwował ludzi, którzy przychodzili do świątyni i wspierali tę świątynię w postaci darów finansowych. Wielu ludzi się przewijało i rzucało duże pieniądze. I przyszła jedna wdowa. Rzuciła 2 grosze. I gdy Jezus to zobaczył, a te naczynia były tak skonstruowane, to znowu prawo i zakon, że jak się wrzucało, jak ktoś rzucał dużo, to wydawało to bardzo mocny odgłos. I wtedy wszyscy, to tak jak w ruletkę, albo jak w samych swoich, ja tylko pociągnął. Kiedy się szum zrobił pieniędzy, to wszyscy patrzyli. Kiedy przyszedł jakiś bogaty człowiek, któremu zbywał i chciał zaimponować, chciał właśnie na pokaz zrobić, to był martwy uczynek, wrzucał dużo i masę huku było. I wszyscy w tej świątyni obrócili się, kto tak tyle pieniędzy wrzucił. I przyszła ta wdowa, która rzuciła 2 małe grosiki. I może nawet... No tak, słyszeliście tam z tyłu? Nie słyszysz? To one wpadły. 2. Nie słyszycie. Nawet nikt może nawet nie zauważył tej wdowy, że ona przyszła i wrzuciła te 2 grosiki. Ale kto zauważył? Jezus, bo on patrzy na motywację serca. I powiedział, tamci super, niech sobie to robią. Pieniądze się przydadzą w świątyni. Ale ona zrobiła to z serca. I ona dała więcej niż oni wszyscy razem wzięci. Ponieważ było to z serca. To jest bardzo ważne. I to odróżnia martwy uczynek od dobrego uczynku w Chrystusie Jezusie. Dlatego też w Ewangelii Mateusza Jezus w 15 rozdziale, cytując Księgę Izajasza, powiedział: lud ten czci mnie wargami, ustami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Dlatego daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Popatrzył i powiedział, ten lud czci mnie ustami, a więc są to martwe uczynki. Bo serce jest ważne. Gdy robimy coś z serca, to jest ten dobry uczynek w Chrystusie. Gdy robimy to z motywacją, wyrażając naszą wdzięczność Bogu, ciesząc się tym, co dla nas uczynił, wtedy jest to ten dobry uczynek w Chrystusie Jezusie. Co powinno nas inspirować? Powiem bardzo szybko 3 rzeczy do tego, aby celować w dobrych uczynkach, a nie żyć w martwych uczynkach. Po pierwsze, wdzięczność do Boga za ofiarę Jezusa. Ona pozwala nam ciągle, że nasze uczynki są dobre w Jezusie Chrystusie, a nie martwe. Kiedy w naszym sercu ciągle jest wdzięczność, Ciągle podsycamy tę wdzięczność, ciągle podsycamy, wyrażamy ją za to, co Jezus dla mnie uczynił. To powoduje, że Bóg, patrząc na motywację naszego serca, mówi, to jest dobry uczynek w Chrystusie, bo On dziękuje Chrystusowi za to, co w Jego życiu się dzieje i za to, co dzięki łasce Bożej czyni. No więc wdzięczność, wdzięczność codzienna, bo może nam także ofiara Chrystusa spowszednieć. I możemy mechanicznie mówić, Boże, jak ja Ci dziękuję, a wcale nie dziękujemy. Boże, jak ja jestem Ci wdzięczny, a wcale w naszym sercu nie ma wdzięczności. Ta prawdziwa, autentyczna wdzięczność pozwala korygować motywację serca. Po drugie, wypełnianie woli Bożej, a więc służenie Bogu na 100% zgodnie z Jego wolą. Pan Jezus powiedział, kiedy uczniowie przyszli do Niego, przynieśli chleb, a On wcześniej rozmawiał z Samarytanką, a byli wszyscy głodni i mówią, jedz mistrzu, przynieśliśmy, jedz. On mówi, nie, nie chcę. Byli zdziwieni, mówią, ktoś mu podrzucił jedzenie, może to Samarytanka, może kto inny. Przed chwilą był głodny, minęło kilka godzin, powinien być bardziej głodny, a on mówi, że nie jest głodny. Co się stało? No samą wodą ze studni to się nie napije, chyba że był sprawiony, a nie głodny. Ale był głodny, bo powiedział o tym. I co Jezus tam powiedział, pamiętacie? Moim pokarmem, a więc to, co mnie nasyca, jest pełnić wolę tego, który mnie posłał. Gdy wypełniamy Bożą wolę, gdy jesteśmy wdzięczni za ofiarę Chrystusa, to pozwala trzymać nasze serce właśnie w tym, że rodzimy dobre uczynki, a nie martwe uczynki. Wypełniamy i to nas spełnia. My jesteśmy szczęśliwi, przeszczęśliwi, że służymy Bogu i że Bóg nas powołał i możemy Mu służyć. I po trzecie, często zapominane, ale jakże bardzo ważne, to nagroda i pochwała, która na nas oczekuje od Jezusa Chrystusa. To nie kara przed, ale pochwała z powodu naszego życia powinna motywować nas do tego, żeby żyć dla Niego na 100% i rodzić dobre uczynki w Jezusie Chrystusie. W Księdze Objawienia w ostatnim rozdziale, czyli w 22, w 12 wersecie jest napisane, oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną. Jezus mówi 22:12, że przyjdzie wkrótce po raz drugi. I z czym przyjdzie? Z zapłatą. Zapłata moja jest ze mną. Gdy przyjdę, będę wynagradzał. Gdy przyjdę, będę płacił. Będę chwalił. I jest napisane, aby oddać każdemu według jego uczynku. Jaki uczynek rodzisz? Czy martwy, czy dobry w Chrystusie. Ten dobry zostanie za to wynagrodzony i pochwalony. Ten zły zostaniesz zganiony, nie odbierzesz pochwały, ale nagany, gdyż staniemy przed sądem Chrystusowym, bo tak Boże Słowo mówi. I w liście do Koryntian, w drugim liście, 5:10, Paweł do tego nawiązując, mówi, że wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy mógł odebrać od niego nagrodę, zapłatę. I Paweł tam mówi, wszystko, co robię w moim życiu, podporządkowane jest temu, aby Jemu się podobać. To motywuje mnie, że rodzę uczynki dobre w Jezusie Chrystusie, a nie martwe. Wdzięczność za ofiarę Chrystusa, za łaskę Bożą, wypełnianie Bożej woli, która mnie nakręca oraz świadomość otrzymania pochwały i nagrody od Jezusa, gdy stanę przed Jego tronem, bo każdy z nas stanie przed Jego tronem. To nie będzie tron decydujący, zbawiony, niezbawiony, bo zbawieni jesteśmy z łaski. Ale gdy staniemy przed tronem Chrystusowym, otrzymamy albo zapłatę, w sensie nagrody i pochwały, albo naganę. Jeden z nas usłyszy dobrze, sługo dobry, a jeden paskudnie, sługo leniwy. Będziemy rozliczeni przed Bogiem, przed Jezusem Chrystusem z tego, jak żyjemy. Jak żyliśmy tutaj, czy czyniliśmy dobre uczynki w Chrystusie, czy martwe uczynki, które nie mają znaczenia przed Bogiem. Dlatego też Hebrajczyków 9:14, od którego zaczęliśmy, mówi nam, że krew Chrystusa jest nam potrzebna do tego, abyśmy żyli w zwycięskim życiu, oczyszczali nasze sumienia od martwych uczynków, aby móc służyć Bogu żywemu. I Bóg chce, aby każdy z nas żył dla Niego, znał swoją tożsamość i byśmy mogli być na tych wyżynach. Bóg ma swoje sposoby, żeby nami potrząsnąć, jeśli rodzimy martwe uczynki.
I o tym powiemy sobie następnym razem. Boże Słowo mówi, że Bóg przeznaczył nas, abyśmy mieszkali na wyżynach i wzbijali się w górę jak orły. I to jest przeznaczenie dla każdego dziecka Bożego. W łasce Bożej mamy siłę do tego, żeby żyć zwycięskim życiem. Czy rodzisz martwy, czy dobry uczynek? Czynnikiem najważniejszym jest postawa twojego serca. Uważajmy na legalizm, na mechaniczne odklepywanie modlitw, czytanie słowa, uczęszczanie do zboru, dawanie finansów, czegokolwiek to by nie dotyczyło naszego życia. Bo to są martwe uczynki, jeżeli nie są robione z odpowiednią motywacją naszych serc. Amen. Powstańmy do modlitwy.